Rząd przyspiesza luzowanie niektórych obostrzeń. Tydzień wcześniej niż zapowiadano, bo już 21 maja pójdziemy do kin, teatrów i filharmonii. 28 maja ruszą z kolei kluby fitness, baseny, siłownie oraz solaria. Cały czas będzie obowiązywał reżim sanitarny, zastrzegł ogłaszając tę decyzję premier Mateusz Morawiecki. Podczas konferencji w Centrum Zdrowia Dziecka szef rządu poinformował o modyfikacjach w planie znoszenia obostrzeń ogłoszonym na ten miesiąc.
Przyspieszamy otwarcie kin, teatrów, filharmonii i instytucji kultury o jeden tydzień, a dokładnie o 8 dni na 21 maja, tak żeby w reżimie sanitarnym, co warto podkreślać non-stop, można było wcześniej te działy życia społecznego, społeczno-gospodarczego już uruchamiać. Ale także zdecydowaliśmy o jeden dzień przyspieszyć otwarcie, które wcześniej zasygnalizowaliśmy od 29 maja, przesunąć na 28 maja, bo jesteśmy w stałym dialogu z różnymi branżami.
Premier zaapelował o rozważne korzystanie z tego powrotu do normalności. Ponowił także apel o rejestrację i szczepienie się, by uniknąć na jesieni czwartej fali zachorowań. Powiedział też, że już wkrótce będzie możliwość szczepienia 16- i 17-latków. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki chce, by Wyższa Izba Parlamentu zajęła się ratyfikacją Funduszu Odbudowy 27 maja. Senatorowie PiS chcą z kolei, by odbyło się to jeszcze w tym tygodniu. Kwestia ratyfikacji pojawiła się dziś na konwencie seniorów. Senatorowie PiS relacjonowali, że marszałek zaproponował wprowadzenie tematu pod obrady na bieżącym posiedzeniu, ale po dwutygodniowej przerwie. Wicemarszałek Senatu Marek Pęk ocenił, że po raz kolejny mamy do czynienia z obstrukcją w Senacie.
Pod pozorami rozpatrywania ustawy na tym posiedzeniu odwlekamy ratyfikację o kolejne ponad dwa tygodnie. To jest działanie skandaliczne, niezgodne z polską i europejską racją stanu. Będziemy wnioskować jako Klub Prawa i Sprawiedliwości o przerwę taką, w której zostaną zwołane przez marszałka Grodzkiego komisje, bo marszałek Grodzki ma takie kompetencje, ażeby komisję pilnie zwołać. Kilka godzin wystarczy, ażeby tą sprawę przedyskutować i przyjąć na komisjach ustawę ratyfikacyjną bez poprawek. To umożliwi wprowadzenie ustawy ratyfikacyjnej do obrad tego posiedzenia, ale jeszcze w tym tygodniu.
W ubiegły wtorek Sejm uchwalił ustawę ratyfikacyjną dotyczącą decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej. Teraz musi się nią zająć Senat. Ratyfikacja jest niezbędna do uruchomienia Funduszu Odbudowy po pandemii. Sposób wydatkowania środków z tego funduszu opisuje Krajowy Plan Odbudowy, który rząd skierował do Komisji Europejskiej. Skarb Państwa będzie miał docelowo 50% w PKN Orlen, które zostanie powiększony o Lotos i PGNiG. Poinformował wicepremier minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Ma to zabezpieczać przed ewentualnym wrogim przejęciem. Więcej Zuzanna Dąbrowska.
Budowa koncernu multienergetycznego zdolnego do wielkich inwestycji w zieloną transformację wkracza w finalną fazę. Orlen wraz z Ministerstwem Aktywów Państwowych potwierdziły strukturę transakcji połączenia Lotosu i PGNiG z grupą Orlen. I finalizacja oznacza powstanie silnego podmiotu o rocznych przychodach na poziomie około 200 miliardów złotych, skutecznie konkurującego na europejskim rynku. Transakcja przejęcia Lotosu i PGNiG będzie bezgotówkowa. Akcjonariusze przejmowanych spółek dostaną nowe akcje Orlen. Skarb Państwa podniesie swoje udziały do 50%, co zabezpieczy między innymi przed ewentualnym wrogim przejęciem, wskazuje wicepremier Jacek Sasin.
Dzisiaj sytuacja wygląda w ten sposób, że Lotos i PGNiG to są firmy z większościowym udziałem kapitału Skarbu Państwa. Inaczej sytuacja wygląda, jeśli chodzi o Orlen. W tym przypadku ten udział Skarbu Państwa we własności Orlenu to jest około 27%. W efekcie tej transakcji, o której dzisiaj mówimy, dojdzie do podniesienia poziomu udziału Skarbu Państwa we własności tego nowego połączonego koncernu do poziomu 50%. To zagwarantuje Skarbowi Państwa decydujący wpływ na tą firmę, zagwarantuje możliwości sprawnego zarządzania, ale również likwiduje te niebezpieczeństwa, które mogłyby się pojawić związane z ewentualnym wrogim przejęciem.
Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek oświadczył, że na transformację energetyczną potrzebne są miliardy, a można je pozyskać tylko poprzez połączenie. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Mija 40 lat od zarejestrowania niezależnego samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność. Wydarzenie upamiętnił dziś IPN. W południe otwarto w Warszawie ogólnopolską wystawę pod tytułem Tu rodziła się Solidarność Rolników. Prezes IPN-u Jarosław Szarek w swoim wystąpieniu przypomniał wydarzenia sprzed 4 dekad.
40 lat temu w tym miejscu zebrały się tysiące ludzi, rolnicy, którzy przybyli tutaj z całej Polski. Przyszli, aby złożyć wieniec pod grobem nieznanego żołnierza. Wcześniej cieszyli się rejestracją Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Solidarność w Sądzie Najwyższym. Później była msza święta w katedrze. Ten szlak, którymi przeszli 40 lat temu rolnicy, wyznaczał ich kierunek działania w tamtym czasie.
Po południu z udziałem prezesa IPN odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku Domu Chłopa przy Placu Powstańców Warszawy. To tam mieściła się pierwsza siedziba Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność, który zarejestrowano 12 maja 1981 roku. W Strefie Gazy i na zachodnim brzegu Jordanu może dochodzić do zbrodni wojennych, ogłosiła prokurator generalna Międzynarodowego Trybunału Karnego. Prokurator zaapelowała o zaprzestanie przemocy, która obecnie eskalowała w tym regionie. W trwającym od poniedziałku ostrzale rakietowym izraelskich miast prowadzonym ze Strefy Gazy przez rządzący enklawą Hamas zginęło co najmniej 6 Izraelczyków. Z Gazy wystrzelono ponad 1000 rakiet. W odwecie izraelska armia uderzyła na cele w Gazie. Jest wielu zabitych i rannych. Wśród zabitych są wyżsi rangą dowódcy Hamasu. Sytuację komentował w Radiu Maryja generał Roman Polko, były dowódca GROM.
Ta eskalacja bardzo niepokoi, aczkolwiek no niestety trzeba to powiedzieć, że nie mamy do czynienia z niczym nadzwyczajnym. Właściwie od 25 lat jest prowadzony taki intensywny proces pokojowy, który na razie nie przyniósł żadnych rozwiązań, a Izrael jest atakowany, czy to przez Hamas, czy przez Hezbollah, czy przez inne jakieś organizacje terrorystyczne, które są, jak widać, mocno uzbrojone, bo dysponują już nie kilkoma, ale tysiącami wręcz rakiet i ta żelazna izraelska kopuła, która w 90% rzeczywiście jest skuteczna i jest mocna, no przy tak zmasowanym ogniu jednak rakiety przepuszcza i po prostu ludzie giną. Jest to ogromny problem.
Do eskalacji przemocy na Bliskim Wschodzie doszło po zamieszkach między Palestyńczykami a izraelskimi służbami bezpieczeństwa we wschodniej Jerozolimie. Międzynarodowy Trybunał Karny będzie śledzić doniesienia dotyczące konfliktu oraz zbierać informacje i dowody, by ocenić, czy któraś ze stron naraziła się na międzynarodową odpowiedzialność karną. I na teraz to już wszystkie informacje. Serwis kończymy prognozą pogody. Jutro na południu lokalnie przelotny deszcz oraz burze. Słaby deszcz miejscami również na krańcach północno-wschodnich. Na pozostałym obszarze nieco więcej chmur, ale dominować będzie słońce. Na południu odczujemy ochłodzenie. Tam temperatura do 16-17 stopni. Największy spadek temperatury prognozowany jest na Suwalszczyźnie i częściowo na Podlasiu. Tam 10-12 stopni. Na pozostałym obszarze do 20-22 stopni. Umiarkowany wiatr powieje ze wschodu na barometrach 993 hektopaskale.